Jesteśmy w plenerowym studiu przy Berwińskiego 5, konkretnie nawet w Parku Wilsona, ale Berwińskiego 5 bez problemu tu widzimy. Z nami na ławce pod drzewkiem, podejrzewam, że to wiśnia, jest Daria Panek-Płukasz, czyli poznańska spacerówka. Dzień dobry, witaj Daria.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i spotykamy się po to, żeby rozpocząć walkę. Ta walka z roku na rok jest coraz bardziej nierówna, nie wygrywamy z nimi, a jest ich coraz więcej. Często nawet słyszy się, że są przez cały rok, bo zimy są łagodne. Teraz akurat zima była dosyć sroga i mroźna, ale wiemy, że już się pojawiają. Mowa oczywiście o kleszczach. I tu tych sposobów unikania kleszczy jest sporo. Najczęściej wszystkie są nieskuteczne. No to może zacznijmy od tego, jakie nieskuteczne metody stosujemy my wszyscy, broniąc się przed kleszczami.
To znaczy, ja nie byłabym taką pesymistką. Myślę, że jednak sporo możemy w tym zakresie zrobić. Jeżeli wybieramy się do lasu, no, nigdy nie możemy traktować takiego wypadu jak tak totalnie na spontanie. Musimy się do niego właściwie przygotować. I ważnym jest, aby założyć odpowiednią odzież. Powinny to być długie rękawy, czyli długi rękaw przy koszulce, długie spodnie. Dobrze, gdy mamy na głowie też czapkę. Jest takie fajne rozwiązanie. Czapki, które zakrywają dzieciom na przykład również kark.
Z filtrem UV.
To wartość dodana. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, aby ubrania były włożone, żeby koszulka była włożona w spodnie. Warto włożyć też nogawki w skarpety. Buty oczywiście powinny być pełne. To jest taki pierwszy krok.
Ale to ciężki krok czasami do przejścia, zwłaszcza jak mamy upał. No to ubrać się w ten sposób to będzie udręka.
Kiedy jest bardzo gorąco, my również ściągamy kolejne warstwy. Jest to w pełni zrozumiałe. Natomiast wtedy trzeba wziąć pod uwagę inne aspekty. Dobrze, gdy odzież jest jasna, na jasnych ubraniach łatwiej jest zobaczyć kleszcze, więc wtedy już nawet podczas spaceru warto od czasu do czasu się obejrzeć. Natomiast jeżeli nie chcemy złapać kleszcza, dobrze jest po prostu nie wchodzić w roślinność, w takie jakieś wyższe trawy, w paprocie, w krzewy, trzymać się ścieżek, nie chodzić przy skraju lasu, bo tam tych kleszczy jest najwięcej, nad strumykami, nad jeziorkami. Tam, gdzie pojawiają się zwierzęta, tam też kleszczy jest więcej.
Jaki jest twój rekord, a właściwie twoich dzieci, przyniesionych kleszczy z lasu?
Myślę, że do tej pory, a chodzimy bardzo często do lasu, właściwie od zeszłego roku zdarza nam się być w lesie raz, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu. Myślę, że w sumie do tej pory wszyscy razem złapaliśmy, nie wiem, może 10 kleszczy. Więc
Tak niezły wynik.
Tak, takie mam poczucie i bardzo ważną rzeczą jest to, aby sprawdzić się bezpośrednio po powrocie, aby wziąć prysznic, tak do 2 godzin po powrocie. Wtedy, jeżeli na naszym ciele są kleszcze, które jeszcze nie zdążyły się wgryźć, no to spłyną razem z wodą. To też jest doskonała okazja, żeby obejrzeć się po prostu. Dobrze, gdy robimy to wzajemnie, no wiadomo, że nie wszędzie jesteśmy w stanie się zobaczyć samodzielnie. I jeżeli nie minie więcej niż 12 godzin, to ryzyko zachorowania na boreliozę, której wszyscy się tak boją, jest tak bardzo demonizowana, no to ryzyko jest naprawdę minimalne, no bo tak naprawdę w przypadku okąszeń, jeżeli gryzie się kleszcz, no to 1-2,5% może skończyć się boreliozą. Jeżeli kleszcz jest w naszym ciele znacznie dłużej, jak myślę tutaj o 20 paru godzinach, 30 paru godzinach, no to wtedy to ryzyko wynosi około 5%. Więc to też nie jest tak źle, umówmy
się. To jest od razu wyrok.
Tak, a poza tym borelioza jest chorobą, którą się po prostu leczy. Jest to choroba bakteryjna, są na to antybiotyki, wtedy przez 2-4 tygodnie się ją leczy i temat się potem zamyka.
Ale zanim przejdziemy do boreliozy, to może wróćmy jeszcze do tego, w jaki sposób uniknąć ukąszenia, bo mamy masę środków, którymi możemy się, mówiąc kolokwialnie, spsikać przed wyjściem. I czy one są skuteczne?
Oczywiście, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, na co się zdecydujemy. Jeżeli jest to DIT, no to tutaj warto pamiętać o możliwych skutkach ubocznych i o obostrzeniach, popularne obecnie słowo można go stosować, ale z pewnymi zastrzeżeniami, to znaczy nie powinny korzystać z niego takie najmłodsze dzieci. Czasem wprowadza się takie zastrzeżenia, że to jest drugi miesiąc życia, kobiety w ciąży nie powinny korzystać ze środków zabierających DIT. Natomiast warto zwrócić uwagę również na stężenie i sprawdzić, czy ten środek ma ulotkę. Bo jeżeli ma ulotkę i ma dokładne informacje o tym, od kiedy można ten środek stosować, czy można go stosować wielokrotnie w ciągu dnia, aby ta dawka skumulowana nie była zbyt duża, to jak najbardziej ze względu na dużą skuteczność tego DIT-u można po niego sięgnąć. Natomiast są też środki, które częściej zalecane są dla dzieci. To są repelenty zawierające ikarydynę albo R3535. I właśnie tak.
Przepis na bombę.
I to są środki, które są bezpieczniejsze, mają nieco niższą skuteczność, ale nieznacząco niższą. I są w niektórych krajach nawet zaleca się ich stosowanie bez dolnego limitu wiekowego. Więc mogą być stosowane właściwie u wszystkich. Warto jednak pamiętać, że nie można tych środków mieszać, ponieważ na przykład DIT z ikarydyną wchodzą w reakcję i takie stosowanie rozwiązań na zasadzie okej, już dzisiaj zastosowałem DIT, to teraz może ikarydynę, żeby nie było tak tego za dużo.
Albo podwójnie jedno tak. I drugie będzie nie, skuteczniejsze.
Nie. Sprawdzamy ulotkę. W niektórych przypadkach spotkałam się z taką informacją, że można stosować DIT nawet 3 razy u dziecka, jeżeli stężenie jest właściwe. Albo tam na przykład też nie można stosować takiego rozwiązania, o którym ja kiedyś myślałam, że może DIT-em buty, a ikarydyna wyżej. Nie. Zdecydujemy się na jeden środek i należy również pamiętać, aby spsikiwać tylko odkryte warstwy skóry i odzież, ale nigdy nie należy zastosować środka pod ubraniami, ponieważ tworzy się wtedy rodzaj opatrunku i tam jest ciepło, tam jest wilgotno i te substancje bardziej wchłaniają się w skórę i mogą być bardziej toksyczne.
Za chwilę wrócimy jeszcze do kolejnych środków, czy sposobów uniknięcia ukąszenia przez kleszcze. Wracamy do parku Wilsona, ptaki nad nami śpiewają. Myślę, że gdzieś w tych zaroślach kleszcze mogą się kryć, bo to już nie jest tylko domena lasów, ale także i parków czy łąk. Z nami Daria Panek-Płukasz, czyli blogerka poznańska spacerówka. Czyli wiemy już, jakie środki stosować, czym możemy się obsikać, mówiąc brzydko, ale są także dostępne na rynku takie urządzenia, które zawiesza się na szyi, które emitują podobno specjalne dźwięki, które odstraszają kleszcze. Jak to jest z tymi urządzeniami?
Myślę, że słowo podobno jest tutaj słowem klucz, ponieważ podobno, nie jest to potwierdzone naukowo w żadnych źródłach. W zeszłym roku prowadziłam cykl live'ów Las 2-3 i właśnie tematyce kleszczy poświęciliśmy 2 odcinki i doktor Poziomka, która występowała w roli eksperta u nas w tym live'ie, powiedziała, że przekopała się przez wiele źródeł i nie znalazła nigdzie informacji, która świadczyłaby o tym, że te środki działają. Oczywiście producenci mogą o tym mówić, no wiadomo, ale nie ma naukowych podstaw.
Czyli to jak z pewnymi lekami na odporność. Nie zaszkodzi, nie pomoże.
No nie ma dowodów, że to działa. Natomiast warto też jeszcze wspomnieć o środkach, o takich olejkach, prawda, na bazie gdzieś tam lawendy, geranium, citridiolu. One chociaż działają w jakimś stopniu, to warto zaznaczyć, natomiast ich właściwość jest taka, że po pierwsze parują, więc nie dość, że mają niższą co do zasady skuteczność niż te środki, o których wspominałam wcześniej, no to też działają przez krótszy okres, ponieważ właśnie parują, taka jest ich właściwość, natomiast mogą wywoływać wiele skutków ubocznych. Ponieważ nie dość, że mogą podrażniać skórę, spojówki na przykład, to mogą wchodzić w reakcje fototoksyczne związane właśnie z działaniem słońca. Więc rozumiem ten właśnie kierunek, że tutaj ludzie chcą być często blisko natury i mają takie poczucie, że może właśnie ta chemia to nie, szczególnie u dzieci. Natomiast może to przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Jeżeli chcemy być blisko natury, nie stosować chemii, no to lepiej właśnie skupić się na tym właściwym ubraniu się, na tym, żeby po powrocie do domu zrealizować tick check, czyli to sprawdzenie się na okoliczność kleszczy, to da nam dużo większą ochronę i też właśnie mówi się o tym, że ta świadomość, ta edukacja, czyli to, że nie będziemy wchodzić w te zarośla, że właśnie powiemy o tym dzieciom, będziemy się trzymać jednak ścieżek, chociaż mówię, nam też jest trudno i my też zdejmujemy bluzy, ale można pomyśleć też o jakichś oddychających tkaninach, o cienkim merino na przykład, to wtedy te przestrzenie też są lepiej zakryte i mniej się narażamy na atak kleszczy.
No ale jeżeli już ukąsi, jeśli już jest, no to tych metod na wyciąganie na przestrzeni lat było mnóstwo. Wiemy już, że masło nie jest odpowiednim sposobem, ani też kulanie kleszcza również. Są dostępne w każdej aptece urządzenia, które służą do wyciągania i to o nich możemy powiedzieć jako jedynych skutecznych metodach wyciągania kleszczy z naszego ciała.
Tak, warto mieć zawsze w apteczce, na przykład właśnie kleszczołapki, jakąś pensetę, Wyciąganie kleszczy to naprawdę nie jest skomplikowana rzecz. Kluczowym znaczeniem ma szybkie wyciągnięcie kleszcza. Szybkie i takie zdecydowane. Nie należy czekać z wyciąganiem kleszczy, żeby jechać gdzieś do jakiejś przychodni. To czas ma największe znaczenie. I powinno się to zrobić, no nie można chwycić kleszcza za odwłok, należy chwycić przy skórze właśnie, żeby wyciągnąć go w całości. To też jest tak, że jeżeli nie wyciągnie się go w całości, jeżeli zostanie tylko ten otwór gębowy, to lepiej też go zostawić ze względu na ryzyko zakażenia. Właśnie wytyczne są też takie, że jeżeli zostanie nam tylko fragment kleszcza, ten otwór gębowy, no to powinno się go zostawić w ciele, ciało to wydali powiedzmy, natomiast jeżeli będziemy w nim grzebać, no to może się wdać jakieś zakażenie. Szybki, zdecydowany ruch. To nie jest naprawdę nic skomplikowanego. Jeżeli wyciągamy kleszcze na przykład dzieciom, no to warto jest też je poinformować o tym, co będziemy robić, żeby nie wprowadzać niepotrzebnej tutaj paniki. Wtedy dziecko też się nauczy, że po prostu w takich sytuacjach można sobie poradzić. Nie jest to nic wielkiego. No, łapiemy kleszcze. Wszyscy łapiemy kleszcze.
I to, pamiętajmy, nie jest tragedia.
Nie, to nie jest tragedia. Jeżeli chodzi o te odkleszczowe choroby, no bo mówię, tych chorób najczęściej się boimy, no to borelioza, tak jak wspominałam. Statystyki są takie, że okej, na przykład w roku jest to około 15 tysięcy zakażeń, ale trzeba zaznaczyć, że 90% dotyczy osób, które są przez swoją działalność stale związane z lasem, czyli to są jacyś leśnicy, nie wiem, myśliwi, rolnicy. Oni na boreliozę chorują najczęściej. Natomiast jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu...
To niedzielnych spacerowiczów po lesie raczej to nie dotyczy, znaczy nie w takim stopniu.
Nie, naprawdę. Jeżeli chodzimy do lasu, sprawdzamy się, stosujemy środki te podstawowe choćby ochrony, to borelioza naprawdę nie jest tak dużym zagrożeniem, jak wielu mogłoby się wydawać. A na KZM można się zaszczepić. Może się zdarzyć, że bezpośrednio po ugryzieniu kleszcza, po jego usunięciu, pojawi się jakiś odczyn, jakaś chrosta, może jakiś pęcherzyk. Jeżeli pojawia się od razu, nie powinno nas to niepokoić, jest to normalne. Natomiast jeżeli po kilku dniach, po trzech dniach na przykład, pojawi się rumień, i to niekoniecznie w miejscu ugryzienia i będzie się rozszerzać, no to jest to wyraźny znak, że mamy do czynienia z boreliozą. Dla na przykład naszego lekarza pierwszego kontaktu jest to jednoznaczne, że zachorowaliśmy na boreliozę i właściwie od razu wprowadza się antybiotykoterapię.
No to teraz w ogóle się nie zastanawiamy, nie boimy się, odpowiednio się przygotowujemy, bierzemy ze sobą apteczkę, odpowiednio się ubieramy, możemy się też odpowiednimi środkami spryskać i cieszymy się latem, które w końcu do nas przyszło.
Tak, zachęcam do spacerów, nie ma się czego bać.
Zachęcała Daria Panek-Łukasz, blogerka poznańska, spacerówka. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.